No, tak bym mógł toczyć tą historię, ale muszę przejść do następnej części. Bardzo ważnym jest, aby wszystko to, co przedstawiamy, przedstawiać w sposób bardzo naukowy, rzeczowy. Jak powiedziałem, tymi rysunkami się obraca. To jest akurat nowa rekonstrukcja Neandertalczyka. Możemy zobaczyć w tych moich rysunkach, jak on wygląda z różnych stron, zajrzeć w różne miejsca. Ktoś powie, ale po co, proszę pana? To z lenistwa robię, wiecie? Po prostu, żeby nie jeździć do moich rzeźbiarzy za często, mam sporo pracy, ja im wysyłam takie ruchome rysunki i oni się już nie muszą mnie pytać, co tam u tego Neandertalczyka jest za uchem. Mogą sobie zajrzeć, co tam za tym uchem jest. Do tego mają wydruki i na tej podstawie ja oszczędzam czas, paliwo, no i własne chęci. A przy okazji powstają takie filmiki, które później można gdzieś tam wykorzystać do różnych celów. Na przykład na takim wykładzie jak dzisiaj. No dobrze. Ale nie to wam chciałem pokazać. Pamiętacie, jak powiedziałem na początku, że my dzisiaj, jeśli mamy jakieś bardzo cenne szczątki, to my ich już nie wydobywamy ze skały. My dajemy to na te tomografy komputerowe i powstaje, jak na przykład człowieka wkładają żywego do takiego tomografu komputerowego, to ta maszyna go plasterkuje, ale nie naprawdę, tylko takie zdjęcia robi, przekroje przez całe ciało. Dzisiaj komputery potrafią z tych zdjęć złożyć cały model tego człowieka z każdym naczynkiem, z każdą żyłką, a my z kolei możemy również zeskanować te czaszki. Jeśli mamy dużo takich zdjęć, my te zdjęcia możemy ułożyć w stos. Pamiętacie? Oryginał był jeszcze w skale, a ja prostym suwaczkiem, przeglądając te zdjęcia, tak jakbym zaglądał do wnętrza tej czaszki, zobaczcie. Przy czym oryginał leży sobie w czaszce spokojnie i nikomu w niczym nie przeszkadza. Oczywiście my, doktorki, już tak mamy, że jak już dopadniemy coś takiego, to jest dopiero początek dla następnej rzeczy. Czyli można powiedzieć, że tego typu rzeczy są podstawą do następnych. My nigdy się nie zatrzymujemy. Zawsze szukamy dziury w całym, drążymy to na wszelkie sposoby, aby dociec tej prawdy i sprawdzić, czy się nie mylimy, czy może gdzieś tam nie powstał jakiś błąd. No dobra, no to co dalej z tym robicie? No jak to co? Jak mamy tyle plasterków, to możemy je ułożyć w stos, odjąć to tło na komputerze, stworzyć z tego siatkę 3D, następnie tą siatką, moi drodzy, po prostu obrócić w dowolnej płaszczyźnie. Aha, jeśli tak, to w tym momencie dostajemy nową wartość, nowe dane naukowe, ale jednocześnie możemy obejrzeć to coś od takiej strony, od której do tej pory nikt tego nigdy nie oglądał. W taki oto sposób bada się nie tylko szczątki kręgowców, ale nawet bezkręgowce, nawet bardzo miniaturowe zwierzątka, które nie mają milimetra. I wtedy możemy dokładnie poznać ich anatomię, ich budowę. Wreszcie, moi drodzy, jest kolejny etap. Jeśli taką siatkę uczynimy, teraz będzie takie trudne słowo, ale wy go znacie, z komputerów go znacie, z informatyki, edytowalną, czyli coś tam można zmienić, to my możemy teraz uzupełnić braki w uzębieniu, pęknięcia pozasklepiać, doprowadzić tą czaszkę do idealnego stanu i otrzymujemy taki wzorzec. To jest, słuchajcie, podstawa później do tego, aby na podstawie tego wzorca wykonywać rekonstrukcję. Później taka czaszka idzie na tą drukarkę laserową, drukujemy tą czaszkę, za chwilę ją mamy w postaci bryły 3D, i rzeźbiarz dostaje do ręki ode mnie kopię takiej czaszki. Co by można było zrobić? Zeskanować ciebie czy ciebie. Na komputerze wyciągnąć siatkę twojej czaszki, wydrukować ją i mogłabyś swoją czaszkę postawić na biurku. Tylko że to sporo kosztuje. W związku z tym można było mieć własną czaszkę, która stoi tak, która stoi obok na biurku. Dokładnie, jeszcze to nie jest koniec. Światło tu się zapaliło, nie wiem dlaczego. To będzie przeszkadzało tylko, także proszę o wygaszenie. No i oczywiście potem, to już niedługo, już się zbliżamy do końca, oczywiście zatańczy dla nas jeszcze sahelantrop. Można go również obejrzeć z każdej strony. No i teraz pewnie się zastanawiacie, co z tego wszystkiego, to są już ilustracje 3D z okularami. Pewnie się zastanawiacie nad jedną rzeczą. Czy tyranozaur, którego widzieliście na początku, też był plastelinowym ludkiem, albo ten 64-metrowy amficelias? Oczywiście, że tak. Pan żartuje, ktoś powie. Nie wierzymy panu. No tak, jak nie wierzycie, to zobaczycie za chwilę. To nie, to są rysuneczki do projektu tyranozaura, zanim powstał. Natomiast tak to wyglądało w pracowni rzeźbiarskiej. To jest tyranozaur, kiedy jeszcze był plastelinową kukiełką. Przy tym pracowało 19 osób, słuchajcie, przez 9 miesięcy. Trzech artystów zawodowych plastyków plus ich pomocnicy. Nakleili tutaj ręcznie 1 600 000 łusek i piór. No, to jest masa ręcznej pracy, to wszystko jest od zera przez nas robione, no bo tyranozaury były częściowo opierzone. Każda łuseczka, to wszystko, słuchajcie, bardzo dokładnie, zobaczcie, w tych zagięciach jest drobniejsza łuska, tutaj jest gruba łuska. To wszystko robimy oczywiście w oparciu o badania naukowe, o nasze doświadczenie, ale nie powstałoby to, gdyby nie zespół naszych artystów, plastyków oraz naukowców. Potem oczywiście można te rzeczy przedstawić na przykład w jakimś filmie, w ruchomej akurat animacji.